proszę usiąść. Dziś będzie nam patronował w czasie tej Eucharystii święty Bernard, opat i doktor Kościoła, żył w XI wieku, słynął z tego, że był wielkim piewcą Maryi. W czasie drugiej katechezy już miała mało zmęczenie, co dało się zauważyć. Chciałem powiedzieć, streszczę teraz, co należałoby wynieść z tej drugiej katechezy. Mianowicie, że w świecie pracują po dziś dzień dwa źródła zła. Jednym źródłem zła to jest demon. Drugim źródłem zła jest człowiek. Symbolem działania złego ducha jest morze, chaos, potężny żywioł. Symbolem działania człowieka, który jest pod wpływem złego ducha, jest pustynia. I powiedziałem, że w gruncie rzeczy nie należałoby rozłączać faktu chrztu Jezusa Chrystusa w rzece Jordan, bo Jezus przez ten fakt chciał powiedzieć, że On pokona wody śmierci, ten żywioł demona, i pokona oczywiście poprzez potęgę krzyża, poprzez swoją pokorę, pokona ducha pychy, demona. Jeśli z krzyża powie pragnę, to pragnę z tym zwycięstwem być w was, ponieważ nie dacie sobie rady, bo to jest taka bakteria niewidzialna, a bardzo złośliwa. I drugie źródło zła to jest człowiek. Poprzez grzech człowiek staje się wewnętrzną pustynią. Wszystko tam w nim zamiera, a wybucha inny żywioł, wszechpokus. Jezus Chrystus przez Chrzest Święty odsyła nas do tego, byśmy wreszcie odczytali, uruchomili pierwszy hymn o stworzeniu świata, o drugim stworzeniu świata. Że to sakramenty święte, dary Ducha Świętego będą pokonywać wody śmierci. Duch Boży unosił się nad wodami. Stało się to w momencie chrztu świętego. Ta pierwsza pieśń o stworzeniu świata jest właściwie interpretacją chrztu Jezusa Chrystusa. Jak wielka rzecz została zapoczątkowana podczas chrztu świętego. Jutro podczas pierwszej katechezy przyniosę odpowiednie plansze rozrysowane i na ten temat powiemy sobie. Że jest rzeczą ważną mieć w sobie dary Ducha Świętego, by przeciwstawić się tym żywiołom morza śmierci. Z kolei Jezus, który wychodzi na pustynię bezpośrednio po Chrzcie Świętym, powie nam, żebyście wy byli zdolni przeciwstawić się działaniu zła, to musicie odczytać poprawnie cztery Ewangelie. Pierwsza Ewangelia, Адамі і Еві, то є Евангелія Лукаша. Лукаша. Евангелія Марка, Каїн, Абель. Евангелія о потопі. To też Ewangelia Łukasza. W związku z tym trzeba powiedzieć, że ta Ewangelia pierwsza Adamie i Ewie to jest Ewangelia Mateusza. I Ewangelia o wieży Babel, katecheza o wieży Babel, Ewangelia Marka. Jana, przepraszam, znowu. To zmęczenie, nie wiem, czy tutaj jest czymś oddychać. Zakrystia jest otwarta. W momencie, kiedy Maria wypowiada swoje fiat, uruchamia tajemnicę spełnienia się obietnicy nowego Adama, nowej Ewy. W momencie, kiedy Maria wypowiada swoje fiat, uruchamia się spełnienie obietnicy Abla, który pokona Kaina. W momencie, kiedy Maria wypowiada swoje fiat, Duch Święty buduje arkę z Marii, w której my możemy się schronić w tajemnicy niepokonanego poczęcia. W momencie, kiedy Maria wypowiada swoje fiat, wstępuje Bóg na ziemię i po to, żeby pomieszać języki, jak zbawić świat. Co jest po dziś dzień aktualne. I jutro na pierwszej katechezie przybliżymy sobie treść tego hymnu o drugim stworzeniu świata. W czasie drugiej katechezy powiemy o Adamie i Ewie i o nowym Adamie i nowej Ewie. Jak to trzeba rozumieć?
Księga Wyjścia, rozdział 23, od 10 do 13. Przez 6 lat będziesz obsiewał ziemię i zbierał jej płody, a 7 pozwolisz jej leżeć odłogiem i nie dokonasz zbioru, aby mogli jeść ubodzy z twego ludu, a resztę zjedzą dzikie zwierzęta. Tak też postąpisz z twoją winnicą i z twoim ogrodem oliwnym. 6 dni będziesz pracował, a 7 dnia zaprzestaniesz pracy, aby odpoczęły twój wół i osioł i odetchnęli syn twojej niewolnicy i cudzoziemiec. Przestrzegajcie wszystkiego, co wam powiedziałem, a imienia bogów obcych nie wymieniajcie, by nikt nie słyszał ich z ust waszych. Oto Słowo Boże. Księga Wyjścia 23, od 10 do 13.
wstajemy. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Chwała Tobie, Panie.
Jezus powiedział, pewien człowiek miał dwóch synów. Pierwszy z nich rzekł do ojca: Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pole, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: Iluż to najemników mego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z powodu głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do mego ojca i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem Ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Uczyń mnie choćby jednym ze swoich najemników. Wybrał się więc i poszedł do swego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec, wzruszył się głęboko, wybiegł mu na spotkanie, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem Ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Lecz ojciec rzekł do swoich sług: Przynieście szybko najlepszą suknię i ubierzcie go. Dajcie mu pierścień na rękę, sandały na nogi. Przeprowadźcie utuczone cielę i zabijcie. Będziemy ucztować i bawić się, ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się bawić. Tymczasem starszy jego syn przebywał w polu. Gdy wrócił i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i rzekł, i zapytał go, co to znaczy. Ten mu odrzekł: Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone cielę, ponieważ odzyskał go zdrowego. Na to rozgniewał się i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział ojcu: Oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem tego rozkazu. Ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten twój syn, który roztrwonił swój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone cielę. Lecz on mu odpowiedział: Moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie, wszystko moje do ciebie należy. A trzeba się weselić, cieszyć z tego, że ten twój brat był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się. Oto słowo Pańskie. Powiedziałem, że w ramach Eucharystii będziemy dotykać tych rykop z Ewangelii Łukasza, które mówią na temat powiedzmy szabatu, jak to ktoś mi podpowiada. Bo szabat był ustanowiony po to, żeby uderzyć w chciwość człowieka, który gotów pracować dzień i noc, żeby więcej mieć. Ponieważ jak umarły nie bierze życia z Boga obecnego w sobie. Dlaczego ten starszy brat nie chciał przyjąć młodszego? Odpowiedź jest prosta. Musiałby podzielić się swoim majątkiem. W związku z tym był niezdolny do miłosierdzia. I my, obserwujcie swoje życie, swoje wnętrze. Jesteśmy niezdolni do miłosierdzia, do realizacji roku szabatowego, jubileuszowego, do dzielenia się tym, co nam Ojciec Niebieski dał, ponieważ coś tam wewnątrz nas paraliżuje. Jeżeli zanikło tak szybko to miłosierdzie, które eksplodowało po pięćdziesiątnicy w Kościele, Kościół miał ogromne majątki, klasztory także, latifundia, ale też byli chłopi pańszczyźniani żyjący w skrajnej nędzy. Opisy tego mamy w literaturze. To dlatego, że jednak chciwość jest wielką potęgą, która trawi nie tylko świat, ale trawi też Kościół. Nie chcemy się dzielić, nie mamy ochoty się dzielić z tymi, którzy są w gorszej sytuacji. I tak powtarza się historia starszego brata. Był nieszczęśliwy z powodu tego niegodziwca, który roztrwonił swój majątek. Chciwość sprawia, że mówimy o miłosierdziu, głosimy miłosierdzie, ale nasze życie nie jest miłosierdziem. Tajemnica szabatu, roku szabatowego, roku jubileuszowego i w Starym Testamencie nie miała swojej mocy zbawczej, ani też w Nowym Testamencie. Odrodzi się w epoce Ducha Świętego, czego sobie i wam życzę. Amen.